To wydanie zaczniemy od istotnych informacji dla kierowców. Są utrudnienia na A2 w Łódzkiem. Za chwilę szczegóły. Wczoraj minęło dokładnie 15 lat od katastrofy smoleńskiej. Posłuchajcie, co w rocznicę tych wydarzeń w swoim orędziu mówił prezydent Andrzej Duda. Później w faktach Londyn i gigantyczne czekoladowe jajo. Uwaga kierowcy na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź Północ i Łowicz ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma informacji, aby ktoś został ranny. Uważajcie. Katastrofa smoleńska to wciąż wielka, niezabliźniona rana w sercach rodzin, bliskich i przyjaciół zmarłych, powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym w 15. rocznicę tych tragicznych wydarzeń.
Olbrzymią stratę poniosła cała Rzeczpospolita. My wszyscy, Polacy. Zginął wybitny mąż stanu, prezydent profesor Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska oraz prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zginęli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów, reprezentanci wszystkich sił politycznych. Zginęli urzędnicy, działacze społeczni, państwowcy bez reszty oddani służbie publicznej. Zginęli generałowie, dowódcy sił zbrojnych, znakomici uczeni, duchowni, ludzie kultury. Zginęli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i cała załoga samolotu.
Rosyjska ziemia znów chłonęła polską krew, dodał prezydent. Naciskamy na guzik pauza i guzik ten pozostaje wciśnięty przez 90 dni, mówił w czwartek rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill. To odpowiedź na ostatnią decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie wstrzymania na 90 dni podwyższonych ceł na wszystkie produkty z krajów Unii Europejskiej. Co konkretnie zawiesza Unia? Ustalała to nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
25% cła na szereg amerykańskich produktów, od dżinsów po jachty. Te cła miały być odpowiedzią na amerykańskie taryfy z marca na unijną stal i aluminium. Oznacza to, że Unia zawiesza swoje środki odwetowe, pomimo że amerykańskie cła nadal będą obowiązywać. Wciskamy guzik pauzy, by stworzyć przestrzeń do negocjacji, tłumaczy rzecznik. Unia gotowa jest rozmawiać o porozumieniu taryfowym 0 za 0 w przypadku produktów przemysłowych czy o zakupach amerykańskiego gazu LNG. Jeżeli jednak nie dojdzie do ugody, to cła odwetowe, które Unia teraz zawiesza, wejdą w życie.
To także są fakty.
Wyjątkowy chłopiec dzielnie walczy o to, żeby widzieć. 5-letni Mieszko z Małopolski ma zdiagnozowaną bardzo rzadką wadę, malformację limfatyczną schowaną za gałką oczną. Szansą na to, by Mieszko widział, jest operacja w Niemczech. Szczegóły zebrała reporterka RMF FM Agata Gus.
Takie operacje przeprowadza tylko kilka klinik na świecie, m.in. placówki w Australii, w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech właśnie. Obecnie Mieszko przyjmuje specjalistyczne leki, które pomagają, ale także w jego małym organizmie sieją spore spustoszenie, bo mają dużo skutków ubocznych. By chłopiec mógł mieć normalne dzieciństwo, konieczna jest operacja. A czym grozi nieleczona choroba, tłumaczyła mi mama chłopca, pani Agnieszka.
Może prowadzić do ucisku nerwu i utraty wzroku. Albo też również może to naczynie pęknąć i stworzyć wylew w głowie. No i to wiadomo, jakie mogą być konsekwencje.
Mały Mieszko ma mieć operację w niemieckiej klinice w przyszłym tygodniu i koszt to 180 tysięcy złotych.
Jak słyszeliście, czasu jest niewiele. Jeśli chcecie pomóc, wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl i nasz portal twojezdrowie.rmf24.pl. Największe jajo wielkanocne w historii Wielkiej Brytanii. Waży 300 kg, ma skorupkę o grubości 8 cm. Stworzyli je cukiernicy w angielskim hrabstwie Kent, donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
Ponad 2-metrowe jajo przetrwa do Wielkanocy. Później zostanie stopione i przerobione na 3000 limitowanych tabliczek czekolady. Dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie na cele charytatywne. Prace nad jajem trwały około 5 dni. Jego złożenie nie było łatwym zadaniem i wymagało 2 prób. Za pierwszym razem czekolada pękła i złamała się, gdy pracownicy firmy wyjęli ją z formy. By tego uniknąć, gigantyczne jajko złożono z 4 wcześniej przygotowanych części. Niezależna firma cukiernicza wypuściła w ubiegłym roku mniejsze 2,5-kilogramowe jaja wielkanocne. Po ich znakomitych recenzjach dyrekcja postawiła sobie większe i znacznie cięższe wyzwanie.
Zdjęcia tego czekoladowego olbrzyma mamy na RMF24.pl. teraz w faktach rozmowa. Pamiętam ten dzień dokładnie, mówił w 15. rocznicę katastrofy smoleńskiej Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, wspomniał te tragiczne wydarzenia w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Byłem wtedy na zajęciach na uczelni, mówił nasz gość.
Zginął też na pokładzie Władysław Stasiak, wtedy byłem dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, on był i absolwentem, jednym z wykładowców, także było to duże przeżycie dla całego środowiska.
Miał pan wtedy taką myśl, że ktoś może za tym stać?
No to były pierwsze godziny czy dni były nieoczywiste, ale z czasem wątpliwości narastały, także ta dyskusja, która trwa 15 lat, no ona pokazuje, że to dotknęło społeczeństwa polskiego.
Narasta ta dyskusja, ale mamy jakieś wnioski? Wiemy, co się zdarzyło tak naprawdę?
No niestety nie udało się uzyskać wraku samolotu, żeby dokładnie wyjaśnić okoliczności tego wydarzenia. Oczywiście były różne raporty, no natomiast ten samolot to własność polska. Symboliczne do tego znaczenie przywiązujemy. No Rosja jego nie zwróciła, to nie jest dobre i to na pewno ciąży też na tamtym okresie.
Ale nie zwróciła, bo nie chciała, żebyśmy poznali prawdy, czy nie zwróciła, bo chciała pokazać, że może to zrobić?
Nie wiem, dlaczego nie zwróciła. Nie zwróciła, łamiąc prawo międzynarodowe i traktując Polskę w taki sposób, jaki potraktowała. No, my powinniśmy uzyskać ten wrak.
I dowiedzielibyśmy się wtedy więcej po tylu latach? Czy wtedy powinniśmy go uzyskać?
No nawet i dzisiaj dobrze by było, żeby go uzyskać, bo to dla nas ma duże znaczenie, może nawet nie tylko dowodowe, ale właśnie takie symboliczne. W innych wypadkach dotyczące holenderskiego statku powietrznego ten wrak został zwrócony. Także ja pamiętam też jako minister działaliśmy w tej sprawie nawet na forum Rady Europy, która wydała oświadczenie w tej sprawie, przyjęła uchwałę. No Rosja się temu nie podporządkowała.
Dobrze, mógłbym to zrobić, mówił o wycofaniu części wojsk z Europy Donald Trump. Mógłby? To jest rzeczywiście możliwe, że część wojsk amerykańskich zostanie relokowana z Europy?
Mógłby i może to zrobić. Pamiętam koniec i wszyscy pamiętamy pierwszej kadencji. Ogłosił wtedy prezydent Donald Trump wycofanie kilkunastu tysięcy żołnierzy z Niemiec. Ta decyzja została wstrzymana przez jego następcę, więc wydaje mi się, że to byłoby bardzo logiczne, gdyby tym tropem dalej prezydent Stanów Zjednoczonych po odzyskaniu władzy po 4 latach podążał.
Wczoraj amerykańskie media mówiły, że te plany dotyczą Polski i Rumunii, że 10 tysięcy z 20 tysięcy stacjonujących tu żołnierzy mogło być relokowanych.
No myślę, że to jest też i ten głos prezydenta Donalda Trumpa należy interpretować jako właśnie takie otwarcie do dyskusji i chciałby on połączyć relacje gospodarcze z tymi państwami.
Czy my inaczej musimy płacić, ale my płacimy 200 milionów dolarów.
To nie ja, tylko zbyt szybki wniosek. My płacimy, to nie o to chodzi. Chodzi w ogóle o relacje między Stanami Zjednoczonymi a państwami. Tu chodzi też o cła, o w ogóle stosunki dwustronne i tak to interpretuję. To nie tylko o to chodzi. Oczywiście my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że Polska pokrywa koszty stacjonowania tych wojsk, w sensie to, co one wydają tutaj. Oczywiście Stany Zjednoczone opłacają i pensje, i sprzęt, co jest dla nas bardzo korzystne, natomiast z perspektywy ekonomicznej stacjonowanie w Polsce jest bardziej korzystne dla Stanów Zjednoczonych niż w państwach zachodniej Europy. I to trzeba też analizować w tym kontekście.
Dlaczego bardziej się opłaca stacjonować w Polsce niż na przykład w Niemczech? Albo...
Dlatego, że my pokrywamy większą część kosztów pobytu tu, dotyczące wyżywienia, dotyczące obsługi, dotyczące zakwaterowania. Pokrywamy w większym stopniu niż w Niemczech, gdzie te koszty są pokrywane w kilkudziesięciu procentach, a u nas w 100%, powiedzmy.
A jednak media mówią o wycofaniu z Polski i z Rumunii. No, takie przecieki płyną z Białego Domu, a nie z Niemiec czy z innych krajów zachodnich.
Jest to spowodowane tym, że ta decyzja nie jest oparta jedynie na kryteriach ekonomicznych, ale także politycznych, pewnego sygnału dla świata, dla Europy, dla też Rosji, że Stany Zjednoczone nie muszą być w takiej skali zaangażowane w naszym regionie.
Dobrze, a Jasionka, wycofanie się wojsk, bo znowu wszystkie te sygnały płyną niemal jednocześnie, to znaczy mamy relokację wojsk amerykańskich z Jasionki, mamy te przecieki, mamy te wypowiedzi. Jasionka to jest też sygnał?
Jest to tak, jest to ważna decyzja, chyba najważniejsza z tych wszystkich, wskazująca, że Stany Zjednoczone nie będą dalej odpowiadać za zabezpieczenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Muszą to zrobić państwa europejskie i to rzeczywiście jest bardzo ważna decyzja, pokazująca wszystkim, Europie, ale także Rosji i Ukrainie, że one nie chcą być dalej zaangażowane w ten konflikt i Europa musi wziąć odpowiedzialność za to. Tak, jest to ważna decyzja, bo to nawet nie o to chodzi, że te wojska będą wycofane na teren Polski, jeżeli to nastąpi, tylko ważne, że nie będą w tej lokalizacji.
Czyli rozumiem, że to jest sygnał też do Putina skierowany, to znaczy no wycofujemy się z bezpośredniego wsparcia Ukrainy, trochę zostawiamy ci wolną rękę.
Nie wiem, czy wolną rękę, natomiast jest to sygnał też dla Putina. Jest to przede wszystkim realizacja zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone nie będą zaangażowane dalej w pomoc na Ukrainie i oczywiście jest to zbieżne z oczekiwaniami Rosji, które by chciały, żeby Ukraina nie miała wsparcia amerykańskiego. Absolutnie tak to jest.
A co to znaczy dla Ukrainy? To znaczy, no bez wsparcia amerykańskiego, bez tej pomocy, bez tego parasola powietrznego, choćby nad Jasionką, ona jest się w stanie bronić?
To jest kwestia oceny militarnej. No, logika prezydenta Donalda Trumpa jest taka, że to państwa europejskie powinny wziąć odpowiedzialność za tą wojnę i bardziej wspierać Ukrainę. Czy ta pomoc ze strony państw europejskich plus to, co sama Ukraina może wyprodukować w sensie broni, wystarczy? Kwestia oceny.
No ale to jest właśnie, ja się o tę ocenę pana profesora pytam. To znaczy, czy Ukraina bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, wiemy, że nie ma nowego pakietu finansowego, na przykład pomocy finansowej od Stanów Zjednoczonych, jest w stanie dalej bronić się przed agresją rosyjską?
Ukraina to oceni, ale na pewno będzie bardziej skłonna do zawarcia porozumienia z Rosją, o co chodzi prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Mówi, proszę, spróbujcie. Jeżeli nie, no jest ta oferta.
Mówił Jacek Czaputowicz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.